Książki pod lupą.
Z Pawłem Sołtysem, znanym szerzej jako Pablo Pawo, rozmawiają Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
Mamy dzisiaj przyjemność w Książkach pod lupą rozmawiać z Pawłem Sołtysem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który jest tak naprawdę szerzej znany jako Pablo Pawo, muzyk, także autor piosenek formatu Pablo Pawo. My dzisiaj przedstawiamy go jako autora zbioru opowiadań zatytułowanego Mikrotyki. I ten zbiór opowiadań został podpisany jednak pełnym imieniem i nazwiskiem. Ja mam w ogóle takie osobiste poczucie, że te opowiadania są bardzo komplementarne z tekstami piosenek, które tworzysz, z tym, jaka jest twoja muzyka. Skąd więc ta rozbieżność między tym, w jaki sposób podpisujesz się na scenie, a w jaki sposób podpisane są te opowiadania?
Ja sobie jakiś tam czas temu, a dokładnie 20 lat temu, założyłem, że jako muzyk będę Pablo Pawo, jako autor będę Paweł Sołtys. Ja swoje pierwsze opowiadanie opublikowałem w roku 2000, na parę lat przed tym, jak zostałem muzykiem takim, który wydaje płyty i gra koncerty. To jest jednak zupełnie inna praca niż pisanie piosenek czy granie koncertów. Nie ukrywam, że trochę się obawiałem takiej trywializacji, to znaczy, że kolejny grajek coś tam napisał, bo mu się wydaje, że umie.
Przejdźmy więc do tytułu. Mikrotyki. Czy to jest słowo, które ty sam wymyśliłeś?
Wydaje mi się, że sam wymyśliłem. Natomiast okazuje się, że mikrotyks gdzieś w angielskich slangach funkcjonują jako tam nowe rodzaje małych narkotyków, ale o tym nie wiedziałem. Chodziło mi o to, że te formy są bardzo drobne, może nawet kruche. I w dodatku właśnie są takimi dotknięciami, czyli tymi tykami.
Dla mnie opowiadania to jest bardzo ważny sposób wyrazu artystycznego. Dla ciebie podstawowy?
Myślę, że jedyny. To znaczy, ja w ogóle nie mam w sobie temperamentu powieściopisarza, który konstruuje rzecz na, powiedzmy, tam 500 stron i nie nadaje się do takiej pracy. Też mój tryb życia zupełnie na to nie pozwala, no jestem muzykiem. Z drugiej strony, gdybym miał wymienić pewnie 10 swoich ukochanych książek, które uważam za najpiękniejsze, to pewnie 7 to byłyby tomy opowiadań. Ci najwięksi właśnie, nie wiem, tam Babel, Hrabal, Demelk, możemy wymieniać ich więcej, potrafią na 5 stronach powiedzieć więcej o człowieku niż niektórzy pisząc 3000 stron.
Czy łatwiej jest ci napisać tekst piosenki, czy takie opowiadanie krótkie?
Łatwiej mi jest napisać tekst piosenki, czyli napisałem po prostu z 300 i to jest prostsze, gdzieś bardziej panuje prawdopodobnie nad formą, chociaż sam siebie lubię zaskakiwać. Niektóre opowiadania i niektóre piosenki pisze się prościej, a niektóre opowiadania, niektóre piosenki pisze się trudniej, zajmuje to więcej czasu gdzieś. Tak samo przy opowiadaniach, jak i przy piosenkach zdarza mi się utknąć na pół roku.
Ja mam takie poczucie, że jednak w tej twórczości twojej też muzycznej i w twórczości literackiej to najulubieńszą formą jest chyba ballada.
Tutaj mi też chodziło, jeśli chodzi o opowiadania z tymi balladami. Po rosyjsku jest bardzo ładne słowo, u nas ono nie występuje w teorii literatury. Coś się nazywa skaz, czyli to jest taka opowieść, gdzie narrator jest zupełnie odmienny od autora. Bardzo często to są rzeczy stylizowane na język ludowy czy podmiejski. I u mnie to się pojawia. I szukałem nazwy dla tej formy. Mój przyjaciel Marceli Szpak powiedział, to jest przecież ballada, tylko rozpisana na prozę i dlatego to jest ballada. To się zresztą już pojawiało, o ile pamiętam, gdzieś tam w prozie lat 50., 60., że zdarzało się, że pisarze jakieś tam krótkie opowiadania, które były, powiedzmy, mniej lub bardziej poetyckie, ale jednak napisane prozą, nazywali balladami.
Wiele z twoich tekstów dotyka twojego dzieciństwa spędzonego na stegnach. Czy uważasz, że literatura pozwala nam w jakiś sposób bardziej zapamiętywać przeszłość, utrwalać ją, czy na przykład trochę inaczej ją opisywać niż te zdarzenia zdarzyły się w rzeczywistości?
To nie jest tak, że ja zapisuję tylko historie, które przeżyłem. Myślę, że to też byłoby nudne. Jest taka teoria, że to przeżywanie do właściwie, nie wiem, jakiego wieku, 17, 16, 18 lat, jest po prostu najintensywniejsze i ryje w głowie kaniony, do których potem można sobie wskoczyć i poszukać tam jakiejś opowieści. Być może w ogóle jest tak, że może jeszcze wcześniej, że może do wieku dorastania, to znaczy jak już się zaczynają damsko-męskie sprawy, to pewne sprawy blakną, a wcześniej są bardzo soczyste, kanciaste, ostre. Co do Stegien, to po prostu było bardzo fajne, nietypowe blokowisko. Do dzisiaj zresztą jest, choć trochę już niestety zabudowywane. To znaczy, wbrew pozorom, w latach 70. bardzo, kiedy powstawało, dbano o to, żeby była kupa zieleni. My tam mieliśmy praktycznie park wielki, tak zwane alejki, amfiteatr. To nie były tylko bloki, więc tam dużo się ciekawych rzeczy działo.
Czy masz jakieś rytuały takie związane z pisaniem?
Ja muszę mieć coś, co się tam górnolotnie nazywa natchnieniem, a ja raczej uważam, że to jest jakiś impuls, coś nagle ci przychodzi do głowy po prostu. Pierwsze zdanie na przykład opowiadania bardzo często jest tak, że zupełnie nie wiesz, co się wydarzy za chwilę, ale masz to pierwsze zdanie, które ci dźwięczy w głowie, a właśnie jest 17 i jadę po dziecko do przedszkola i nie wiem, jak to zrobić.
No i co? Wtedy notatnik w telefonie? Czy tak, jakiś
tak,
zeszyt
tak.
Zawsze
znaczy, przez wiele lat miałem oczywiście zeszyty, natomiast no, ostatnio też zdarza mi się dużo w telefonie. Wysyłam sam do siebie SMS-y, żeby nie zapomnieć na przykład, że coś tam sobie wymyśliłem. Ja do takiej poważnej pracy, to znaczy kiedy już siądę i piszę, niestety, to jeśli dzieci nas słuchają, to niech nie słuchają, muszę mieć kawę i papierosy.
Paweł Sołtys. Mikrotyki. Boczna uliczka w Warszawie. Z tych boczniejszych. Chciałoby się napisać willowa, ale to nieprawda. Domy i domki, parkany bez większych upiększeń, wyliniałe trawniki, gdzieniegdzie kwietniki pod gałęziami, jak w szałasach. Przyciąga i zatrzymuje mnie murek, bo omszały, ale bez ostentacji. Cieniutka, miejscami podziurawiona zieleń. Chcę się jej dotknąć. Delikatność na betonowym konkrecie. Głupio wzruszające. Wyżej metalowe ogrodzenie w plamach rdzy. I za nim gruby pień. To z niego spłynęło zielone na murek. Tak to wygląda. Tu już nie ma żartów. Rozpanoszony ten mech. Można by go czesać. Zapaliłem papierosa, żeby jeszcze postać. Za drzewem ceglany dom. Niebo jest grudniowe, szare jak ortaliony pierwszych poradzieckich handlarzy na stadionie. Światła nie za dużo, ale wystarczy. Gdybym zmyślał tę historię, dorzuciłbym do porośniętego murku chudego kota, patrzącego nieufnie. Chude koty zawsze pasują, ale kota nie ma. Idę i rymują mi się te domy i ogródki. Niedokładnie, ale się rymują. Przy którymś z kolei plastikowy śmietnik i obok niego, tak, żeby można było sięgnąć przez szparę pod płotem, patelnia. Używana, ale całkiem dobra. Dość głęboka, z drewnianą rączką, wyszorowana.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowali Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!